Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Witam Państwa, to rozmowy nie tylko polityczne. Dziś proszę Państwa o opadającym kurzu wizyty prezydenta Bidena w Warszawie, wcześniej w Kijowie. Mnoży się od komentarzy politycznych. Wszyscy mają swoje zdania, szczególnie komentatorzy polityczni, w zależności od tego, z której strony tej sceny politycznej się znajdują. Takie komentarze sączą, ale ta historia tak naprawdę, ta wizyta przechodzi już do historii. Warto podkreślić, że to na przestrzeni roku druga wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce i miejmy nadzieję, że przynosząca konkretne, wymierne korzyści dla Polski. Proszę Państwa, dziś przyjrzymy się nie tyle samej wizycie, co jej stronie technicznej, a dokładniej przemówieniom wygłoszonym i w Warszawie, i w Kijowie przez prezydenta Bidena. Do udziału w programie zaprosiłam ekspertkę, specjalistkę od PR-u, speechwriterkę, panią Joannę Gepfert, z którą mam już połączenie. Dzień dobry, witam panią na naszej antenie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Proszę pani, pani pisała przemówienia zarówno dla Hanny Suchockiej, jak i dla Jerzego Buzka. Ma pani świetne doświadczenie i długoletnie właśnie w tym speech writingu. Proszę nam powiedzieć, jakimi zasadami powinno rządzić się dobrze napisane przemówienie dla takiego polityka z najwyższej półki?
Dodam tylko, że to część tego mojego doświadczenia to jest także doświadczenie amerykańskie, dlatego że miałam tę okazję dzięki USAID spędzić rok na Uniwersytecie Georgetown właśnie na public speaking. I tam wiele takich podstaw teoretycznych mogłam się nauczyć, które z przyjemnością wykorzystywałam później w pisaniu przemówień.
I rozumiem, że przeniosła pani te mechanizmy, których nauczyła się pani właśnie w Stanach Zjednoczonych na grunt Polski. Będziemy chcieli wiedzieć, czy różnią się te zasady speechwritingu amerykańskiego i polskiego. Czyli powracam do pytania. Jakie to podstawowe zasady dobrego czy dobrze napisanego przemówienia?
Tutaj zanim przystąpimy do pracy, myśleniu w ogóle o przemówieniu, koniecznie należy sobie zadać pytanie po pierwsze, do jakich słuchaczy to przemówienie ma docierać, czyli do kogo, co to są za słuchacze. Następnie pytanie jest o okoliczności tego przemówienia, co się zdarzy, jak są, właściwie nawet też pytanie o czas, tak? Czy to jest czas jakiś spokojny, czy to jest czas jakiś trudny, bolesny. No i w końcu, chociaż last but not least, chodzi o cel. Jak cel ma to przemówienie? I ja bym powiedziała, że te cztery elementy podczas przygotowywania każdego przemówienia są bardzo istotne.
Czy speechwriter musi być politykiem, żeby napisać dobrze skonstruowane przemówienie?
Na pewno, jeśli chodzi... Ja także pisałam dla biznesmenów, pisałam także dla prezesów firm przemówienia, nie będąc biznesmenem, chociaż tutaj doświadczenie także mam, musi się interesować daną tematyką, no i musi mieć jakieś pojęcie o tym, co danej osobie przyświeca, tak? To nie jest tak, że to się jakaś zupełnie obca osoba potrafi pomóc w przygotowaniu przemówienia drugiej obcej osobie. Nie, to jest moim zdaniem niemożliwe.
Czy wchodzi się w jakąś relację taką personalną z osobą, dla której pisze się przemówienie? Bo jak rozumiem, trzeba umieć się wpasować w styl osoby, dla której się pisze.
Tak, ale na pewno trzeba w jakimś zakresie. Niemniej jednak osoby, z którymi ja współpracowałam, także oczekiwały, że oprócz ich spojrzenia, bo to ja chciałabym podkreślić, że to jest współpraca, to nie jest tak, że ktoś dla kogoś coś przygotowuje, a później włączamy guzik i polityk mówi to, recytuje czyjeś słowa bezrefleksyjnie. Nie, to jest współpraca, to są uwagi, jak ja bym chciał, żeby to było powiedziane, w którym kierunku też sam chciałbym zmierzać. I to są, to jest bardzo taka relacja, musi być pełna zrozumienia obu stron. Więc czy tutaj jest potrzebna jakaś no taka sympatia większa? No, wydaje mi się, że sympatia po prostu wystarczy.
Jak pani ocenia to przemówienie od strony takiej technicznej, to przemówienie, które prezydent Biden wygłosił w Warszawie?
Tutaj chciałabym wrócić do tego pierwszego, tego pierwszego elementu w przygotowywaniu przemówień, o którym powiedziałam, a mianowicie słuchacze, odbiorcy. To było bardzo trudne przemówienie ze względu właśnie na tych odbiorców, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie było przemówienie do Polaków, prawda? Wygłoszone w Polsce, ale nie do Polaków. No to właśnie do kogo? To nie było przemówienie pierwsze tego typu, że nie mówi się do osób, które są, znaczy mówi się częściowo do osób, które są zebrane, a bo na przykład mieliśmy takie przemówienia wcześniej, czy to sławne przemówienie Kennedy'ego w Berlinie w 40 roku, prawda? Czy jestem Berlińczykiem, czy nawet Ronalda Reagana w 87 roku, panie Gorbaczow, zbóż pan ten mur. To nie do końca były przecież przemówienia do Berlińczyków, tak? To były przemówienia do czy to Rosji, czy świata. Więc to przemówienie prezydenta Bidena w Polsce przypominało to przemówienie. Niemniej jednak wydaje mi się, że ono było jeszcze trudniejsze, dlatego że ono było, miało wielu odbiorców. I tak jak ja na to patrzę, ale też jak pytałam prasę, media, przede wszystkim europejskie i amerykańskie, to daje się wyróżnić takich adresatów. To są sojusznicy, w tym europejscy sojusznicy, amerykańska opinia publiczna i Rosja. Tak więc bardzo wielu tych adresatów. To jest trudne mówić do wielu adresatów.
Tak, i połączyć to w jednym przemówieniu. Pani Joanna, ja przypomnę, że naszym gościem, to naszym słuchaczom przypominam, jest pani Joanna Gepfert, zastępca dyrektora Instytutu de Republika, specjalistka od PR-u, speechwriterka. Pani Joanno, oczywiście speechwriter to ogromnie wydaje się odpowiedzialna praca, to zawód w Stanach Zjednoczonych, ale to jest również praca, która musi być obdarzona ogromnym zaufaniem osoby, dla której się pracuje. Bo w dużej mierze ten, który głosi przemówienie napisane przez speechwritera, nie zrobił przecież researchu, nie zasięgnął opinii eksperckiej, historyków, na przykład przygotowując jakieś przemówienie. Czyli wykonawca jak gdyby tej pracy zrobionej przez speechwritera no bazuje w całkowicie na tym, co dostaje od swojego tego ghostwritera czy speechwritera. Czy pani czuła takie obciążenie i potrzebę zaufania swojego zleceniodawcy i obciążenie tym, co pani dla niego przygotowuje? Innymi słowy, jak gdyby ta zasada zaufania, czy ona funkcjonowała w pani, w przemówieniach dla osób, dla których pani przygotowywała te przemówienia?
Tak, to zaufanie jest niezwykle ważne. Niemniej jednak ja to jeszcze nie wiem, czy odsłonie, kulisy, ale przy dużych przemówieniach, wystąpieniach, takich mowach jak prezydenta Bidena w Warszawie, nierzadko pracuje grono ludzi. To nie jest tak, że jedna osoba, znaczy, że to grono pisze, czy przygotowuje to w sensie zapisu, ale ono pracuje nad tym, dodaje jakieś swoje uwagi, elementy. To nie jest tak, że jeden człowiek, na jednym człowieku spoczywa
odpowiedzialność.
Tak, pełna odpowiedzialność, bo jesteśmy tylko ludźmi, że człowiek może wykonać bardzo solidną pracę, może zrobić właśnie taką analizę, research, a jednak gdzieś nie wszystko zauważyć, więc tutaj też nie na jednej osobie się to wszystko opiera. No jeszcze trochę w tej kuchni, to przemówienia polityków to nie są tylko przemówienia takie międzynarodowe, czy przemówienia tylko polityczne. To są także mowy gdzieś w jakiejś miejscowości, na jakimś miejscu. Dlatego tych speechwriterów, czy jak inni wolą, copywriterów, też jest przy tych politykach, których znamy z pierwszych stron gazet czy mediów europejskich, światowych. Też zwykle jest kilku, którzy mają inne spojrzenie i sprawdzają się właśnie w takim bardziej takim, ja bym powiedziała, przemówieniu, które ma poruszyć serca, inni potrafią mocniej coś powiedzieć i z nich korzysta się właśnie wtedy, kiedy właśnie na tej mocy danemu politykowi zależy.
A proszę powiedzieć z pani doświadczenia, jak często politycy zmieniali tę treść przemówień, które przygotowywała pani i zespół innych speechwriterów dla danej osoby, na przykład Jerzy Buzek, jak często on zmieniał tę treść, którą od państwa dostawał?
Zmieniał, ale ja bym powiedziała, ja nie znam polityka, który by tego nie robił. Tutaj powiem, że najtrudniejsi z nich to są tacy, którzy zmieniają już zmiany. Bo to jest bardzo trudna praca, kiedy to przemówienie żyje w danym polityku i po pierwszych zmianach, drugich i trzecich jeszcze ma taki niedosyt. To jest już w pewnym momencie, trzeba powiedzieć sobie, że już dużo zostało przepracowane, no i trzeba się zdecydować na jakąś konkretną linię. Ale tak, one są zmieniane. I to bardzo jest różnie. Ktoś po prostu daje uwagi, one są wprowadzane, następnie pracujemy jeszcze nad tym i dana osoba to sobie, to wystąpienie bierze i jeszcze odręcznie zdarza się, że można coś takiego zrobić, wprowadza po prostu zmiany. Teraz, ja powiem, jest to robione dość często. Jeszcze 10-15 lat temu była taka zasada, że w dużych politycznych, międzynarodowych przemówieniach nie powinno być zmian. Dlatego, że newsem była właśnie ta zmiana, ponieważ mediom dostarczaliśmy przemówienie już z embargiem przed wygłoszeniem.
I to jest standard na przykład amerykański, prawda, że taką kopię przemówienia dostarcza się wcześniej. Czy zauważyła pani taką zmianę w polskiej polityce, bo wiem, że wiele lat temu jeszcze nie było zawodu speechwritera, czyli takiej pozycji, która w Stanach Zjednoczonych od dawna już funkcjonowała. Czy w tej chwili politycy standardowo korzystają z usług speechwriterów? Polscy politycy.
Tak, polscy politycy, znowu ci, którzy bardzo często wygłaszają przemówienia, w większości korzystają z pomocy speechwriterów. Ja tu powiem, nie ze względu na skromność, ale ze względu na rozumienie takiej roli, że polityka, że on po prostu ma tak wiele zajęć, że w pełni nie może sam tutaj wszystkiego dla siebie przygotowywać. No tak to już jest, żyjemy też w czasach, które mają olbrzymie przyspieszenie. Jednym z takich polityków w Polsce, który sam przygotowuje dla siebie przemówienia, jest zawsze Jarosław Kaczyński.
I z tego, co czytałam, to nawet jeśli korzystał wcześniej ze speechwriterów, to miał taką umiejętność, że po jednorazowym przeczytaniu zapamiętywał to przemówienie, oczywiście robił do niego modyfikacje, ale jak słyszymy w tej chwili, rzeczywiście unika korzystania z tych eksperckich pomocy, tylko sam dla siebie przygotowuje przemówienie i chyba nawet nie ma notatek, prawda?
Tak, tak. Tutaj no jest takim politykiem, który potrafi mówić bez korzystania z notatek, potrafi mówić mocno i z mojej wiedzy nie korzysta właśnie z speechwriterów, ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nawet osoby, które politycy, którzy nie korzystają ze speechwriterów, czasami korzystają z takich, w Polsce to się określa jako bon moty, ale bardziej mówimy tutaj o pewnych takich myślach, czy cytatach, czy czymś takim, co zabrzmi trafnie i zobrazuje daną sytuację czy daną myśl, bo to także jest pomocne. Także ktoś znajdzie jakąś taką wypowiedź, która krótką myśl, która pomoże politykowi w układaniu swoich myśli.
No, myślę, że nie możemy tutaj nie wspomnieć o hasłach, które jakby definiują na przykład całą kadencję prezydencką. Takim hasłem dla prezydenta Obamy było zdanie wykorzystane przez jego speechwritera, Joe Favreau, Yes, we can, prawda? Który to speechwriter, bardzo młody wtedy za kadencję Obamy, zresztą bardzo błyskotliwy speechwriter, no ale dobrze nam się nie zapisał z polskimi obozami śmierci na przykład. Czyli speechwriterzy mogą być także odpowiedzialni za gafy polityków.
No, tylko że z tymi hasłami to proszę także zauważyć, że one są później wykorzystywane także przez krytyków. No, przykładem jest również bardzo dobre hasło polskie obozu prawicy, czyli dobra zmiana. Mhm.
Czyli i to jest także, jak rozumiem, speechwriterski produkt.
Tak, to już jest hasło, to jest co innego niż przemówienie. To jest hasło kampanijne, nad tym zwykle kilka osób, ja nie wiem, kto przygotował to hasło, ale zwykle kilka osób się wiedzi, żeby to było krótkie hasło, a zarazem oddawało cały kontekst spraw, no to jest weekend, albo America First w przypadku Polski, dobra zmiana, obóz dobrej zmiany. Jak mówiłam, to było bardzo takiego mojego ulubionego hasła z kolei komercyjnego. To jest hasło Gilet, teraz ogolisz się lepiej, no bo zawsze można lepiej, prawda?
Pani Anno, nie wiem, czy wie Pani o tym, ale dla prezydenta Clintona przemówienia pisał Polak, wprost ze Słupska.
Tak, słyszałam o tym, ale nie byłam pewna, czy to jest prawda, czy tylko to jest taka plotka.
Nie, nie, nie. Stan Malinowski to człowiek, który przyjechał chyba w wieku 3 czy 4 lat do Stanów Zjednoczonych i rzeczywiście trafił do gabinetu prezydenta Clintona, przygotowywał dla niego bardzo dużo wystąpień. Zresztą później pracował w kolejnej administracji, teraz pracuje jako wykładowca uniwersytecki, ale tak, my mamy także swój wkład w przemówienia amerykańskie, my Polacy. Pani Anno, proszę nam jeszcze na koniec powiedzieć, od czego zaczyna się nauka bycia speechwriterem?
Być może od myśli yes, I can. Ale to było być może, powiedziałam tak dlatego, że tak zaczynaliśmy w Polsce po 89 roku. Ja pisałam, znaczy zawsze zajmowałam się, ja jestem, byłam przewodniczącą NZS-u na swoim rodzinnym Uniwersytecie Śląskim, zajmowałam się pracą opozycyjną i było to dla mnie ważne, żeby w tej polityce już później po 89 roku było bardzo dużo profesjonalizmów. Ale ja byłam po filologii polskiej, więc słuchałam, patrzyłam na przywódców, zastanawiałam się, jakie reguły rządzą tymi wystąpieniami, jak się zwracać do ludzi. I zaczynałam tak, jak mogłam. To i to były początki właśnie między innymi w gabinecie czy we współpracy z rzecznikiem pani premier Hanny Suchowskiej. No ale z pewnością dopiero ten mój pobyt w Stanach Zjednoczonych pomógł mi, ponieważ to nie tylko Ameryka, ale w ogóle Anglosasi mają bardzo dobrze zorganizowany system przygotowywania i tekstów, w ogóle pisania i układania przemówień. Ja od tej pory, to są różne sposoby, to jest sposób pisania, tak jak relacja, tak, co było najpierw, później, ale to też jest uporządkowanie, prawda? Mhm. Czasami są to słowa klucze, tak jak na przykład część przemówienia prezydenta Bidena opierała się na wolności, ale to jest porządek. Także są różne zasady, ale ten porządek jest bardzo mi. Ja lubię na przykład bardzo przemówienie klamrowe, które zaczyna się od pewnej tezy, do której się gdzieś w środku, w części wraca, ale na pewno na koniec podnosi się do tej tezy, a być może także i do słów kluczy, które padły przez całe przemówienie.
Proszę Państwa, jak słyszycie Państwo, za tymi wielkimi przemówieniami, ale i za tymi nieco mniejszymi stoją ghostwriterzy, copywriterzy, speechwriterzy, ludzie, którzy często są cieniami tych polityków, którzy później zbierają gromkie brawa pod na przykład murem berlińskim, a tak naprawdę to przemówienie napisał ktoś, kto pracował na wielkość, w tym wypadku prezydenta Reagana. Dziękuję pani pięknie za podzielenie się z nami tą wiedzą fachową. Przypomnę, naszym gościem była pani Joanna Gepfert, speechwriterka, specjalistka od PR-u, zastępca dyrektora Instytutu de Republika. Dziękuję, pozdrawiamy z Chicago. Proszę Państwa.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam także Chicago. Do widzenia.
Do widzenia, do widzenia. Przygotowałam dla Państwa rekonesans po najważniejszych przemówieniach we współczesnej historii świata. Nie zawsze te przemówienia zapisały ich mówców złotymi zgłoskami w historii. I potraktujcie to Państwo jako taki mały quiz. Spróbujcie sprawdzić swoją znajomość historii świata, historii Polski, czyli zgadnijcie, kto to mówi.
Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną, ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Here we are, together, facing a group of mighty foes who seek our ruin. Here we are, together, defending all that to free men is dear.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, zniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Zwracam się do wszystkich obywateli. Nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać. Dowieść, że Polski jesteśmy warci. Rodacy, wobec całego narodu polskiego i wobec całego świata pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice,
Panie Przewodniczący Izby Reprezentantów, Panie Prezydencie, Szanowni Członkowie obu Izb Kongresu, Panie i Panowie.
Mr. Speaker, Mr. President, Members of the Cabinet, Distinguished Members of the House and Senate.
My, naród.
We, the people.
Oto słowa, od których chcę zacząć moje przemówienie.
With these words I wish to begin my address.
Nikomu na tej sali nie muszę przypominać, skąd one pochodzą.
Umiłowani rodacy, drodzy bracia i siostry, uczestnicy eucharystycznej ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na placu zwycięstwa. Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu. Z całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
No to podpowiadamy Państwu w kolejności. Józef Beck, Winston Churchill, Wojciech Jaruzelski, Ronald Reagan, Martin Luther King, Lech Wałęsa i Jan Paweł II. Zostańcie Państwo z nami za chwilę o tym, co można było wyczytać z mowy ciała prezydenta Bidena podczas jego wizyty w Warszawie.
Otrzymywałem wciąż setki rad, mądrych rad, że mam nie wąski dług wdzięczności u publiki. Opisać bym więc mógł swe świńskie sekreciki, bo jeśli powiem nie, opuszczą wszyscy mnie. I wtedy pierwszy raz szepnąłem sobie, że trąbeczko, ty imię me sław, cichutko i nie krzycz jak paw. Czy tak się właśnie mam zajmować mą reklamą, że znając kilka dam, ujawniać z którą damą, gdzie ile razy jak, gdzie ile razy tak, że w kamasutrze scen takich scen raczej brak. Ilekroć złożyłbym podobną deklarację, Penelop ileż by straciło reputację. Z odrysów każdy zaś, jeżeli nie jest kiep, za węgla mógłby mi dać cel pal, kulkę w łeb. Trąbeczko, ty imię me sław, cichutko i nie krzycz jak paw. Postanowiłem więc, szanowna publiczności, by nie ujawniać wam publicznie mej męskości. Postanowiłem, że zarezerwuję ją dla mych lekarzy i tych dam, co ze mną śpią. Choć macie na to chęć, ja jestem czarna owca, fotosów mych i zdjęć nie oddam do brukowca, bo werble słaby brzmią, donośnie co tu kryć. Nie tylko kiedy wie genitaliami bić. Trąbeczko, ty imię me sław, cichutko i nie krzycz jak paw. I myślę sobie tak, że nad sensacji marność wzlatuje wolny ptak. Prawdziwa popularność, co nie narzuca się, nie ma problemów moc. Gitarę chwyta i nad kartką ślęczy w noc. Gdy nie rozumie jej dyrektor, cóż czy cieśla, nie przekonuje ich, ja ich po prostu skreślam. To kto mnie trochę zna, ten dobrze wie jak ja, że jeszcze słaby iść nie przyrósł mi do łba. Trąbeczko, ty imię me sław, cichutko i nie krzycz jak to.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. Z uwagą słuchamy tego, co politycy mówią. Może mniej jak się zachowują, jakie gesty wykonują, a przecież w tej sferze niewerbalnej, w mowie ciała, znajduje się często bardzo ważny przekaz. Gościem naszego programu jest pan Maurycy Seweryn, ekspert mowy ciała i wizerunku politycznego, autor badania Mowy Ciała Polaków, człowiek, który ma na swoim koncie ponad 6 tysięcy wystąpień publicznych, także autor książki Wystąpienia publiczne, podręcznik praktyczny. Witam pana na naszej antenie.
Dzień dobry panie redaktor, witam państwa.
Proszę pana, co powiedział w gestach, w mimice prezydent Joe Biden w Warszawie?
Analizując bardzo często dla polskich mediów zachowanie pana prezydenta Bidena, nie ukrywam, że to, co zobaczyłem podczas spotkania w Warszawie, tylko w niektórych niuansach odbiegało od jego standardowych zachowań w czasie wystąpień publicznych. Trochę inaczej naturalnie pan prezydent, występując, zachowuje się w momencie, kiedy jest w Stanach Zjednoczonych, kiedy podróżuje z dosyć lekkim, że tak powiem, planem, czyli bez żadnych obciążeń dodatkowych, ponieważ te niuanse, które wynikały w czasie tego spotkania w Warszawie, troszeczkę w Kijowie, były związane z różnicą czasu oraz z tym, że harmonogram spotkań pana prezydenta był bardzo napięty. I faktycznie w niektórych niuansach widać było mocne zmęczenie pana prezydenta. Natomiast standardowy, główny trzon był bardzo pozytywnie odbierany przez Polaków, był bardzo pozytywnie odbierany przez Ukraińców, ponieważ był sygnałem związanym z silną pewnością siebie amerykańskiego przywódcy tego nowoczesnego, demokratycznego świata.
Niektórzy podkreślają, że ton wypowiedzi Joe Bidena był nieco protekcjonalny. Czy pan jako ekspert potwierdza takie odczytanie tego przemówienia?
Problem z nami, Polakami, polega na tym, że jesteśmy ludźmi otwartymi, szczerymi, ale z drugiej strony pewne amerykanizacje, które wchodzą bardzo głęboko w Europę, wchodzą głęboko również w Polskę, przyjmują się powoli. Czym innym byłoby postrzeganie zachowania pana prezydenta Bidena przez młodych ludzi, przez studentów, przez ludzi w średnim wieku, tych, którzy są zaangażowani w pracę zawodową, na przykład w biznesie amerykańskim, w filmach zachodnich, a czym innym jest przez takiego zwyczajnego Seweryna czy Kowalskiego, czyli takich ludzi jak ja. A mianowicie pewne słowa, pewien ton, pewne gesty, które wykonuje pan prezydent Biden, są odbierane inaczej przez Amerykanów i to właśnie nowoczesne pokolenie, a inaczej przez zwyczajnych śmiertelników. Przykładem takiego typu formy, takich zachowań jest język, czyli operowanie głosem. To jest forma parawerbalna w komunikacji niewerbalnej. I ten element, który my nazywamy, przynajmniej część komentatorów nazywała takim nieprzyjemnym pokazywaniem wyższości, to nie jest to. To jest to, co w stylu amerykańskim, który również przyjmują Polacy, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i potem przyjeżdżają na łono rodziny do Polski, nie jest odbierany jako ten pozytywny element przez Polaków, tylko jest odbierany jako wywyższanie się. To jest luz. Chodzi o to, że im wyższe jest stanowisko danej osoby, prezydent Stanów Zjednoczonych jest jedną z najważniejszych osób na świecie, im wyższe jest stanowisko takiej osoby, czy to w biznesie, czy w polityce, czy w organizacjach pozarządowych, w sądownictwie, gdziekolwiek, to zachowanie oznaczające w wykonaniu tego człowieka luz, spokój, opanowanie, taki amerykański styl jest odbierany jako wywyższanie się. Czyli za dużo luzu oznacza w polskim odbiorze lekceważenie. I to był błąd popełniony przez polskich komentatorów. Problem polega na tym, że różni Polacy tego słuchają. Natomiast w gestach, które wykonywał pan prezydent, miało to też troszeczkę inne odbicie. Takim klasycznym gestem, który można było zobaczyć podczas powitania, czy to w Kijowie, czy w Warszawie, było obejmowanie. Mhm. Prezydent Biden ma to do siebie, że uwielbia kłaść rękę na ramieniu. I co ważne, kładzie tą rękę blisko szyi, blisko newralgicznych miejsc u człowieka. Tam są i nerwy, tam są żyły, aorty. I to jest takie miejsce, gdzie jeżeli kładziemy rękę, to naprawdę musimy mieć bardzo bogate i długotrwałe relacje, żebyśmy zgodzili się na to, aby ta ręka tam zawędrowała. A prezydent robi to naturalnie, to jest takie amerykańskie, jak obejmowanie dłoni. My to traktujemy jako wywyższanie się, my to traktujemy jako dominację, jako siłę. Tylko pytanie, czy Polacy lubią silniejszych od siebie ludzi?
Proszę nam powiedzieć, czy ten gest obejmowania, przytulania, objęcia, tego skracania dystansu jest inny w stosunku do prezydenta Zełenskiego, a inny do prezydenta Dudy? Czy są to podobne gesty w przekazie?
Są podobne, ale różne. Ponieważ ja zawsze mówię na wykładach czy na szkoleniach, że diabeł tkwi w szczegółach. Wystarczy kilka centymetrów, a nagle ten sam gest przyjmuje kompletnie inną formułę. W przypadku pana prezydenta Bidena, kiedy obejmował prezydenta Zeleńskiego, tutaj znaczenie miało między innymi to, że pomiędzy Dudą a Zeleńskim jest różnica kilkunastu centymetrów. I polski i amerykański prezydent, jeżeli chodzi o wzrost, nie różnią się zbyt mocno. Zeleński przy Bidenie wyglądał jak uczeń. Zresztą on ma kompleks tego. On ma kompleks tego, że jest niższy od innych ludzi. Mhm. W związku z tym strasznie ucieka od tego dotykania się, chociaż przyzwyczaił się już podczas wielu wizyt, wielu notabli z całej Europy, z całego świata, że ten gest jest wykonywany, ale on nadal jako Słowianin nie lubi tego gestu. W związku z tym, kiedy gest pana Bidena u pana Zeleńskiego przyjmował konkretną formułę, wynikał ze wzrostu oraz z tego, jak bardzo odchylał się od niego Zeleński. Wtedy ręka Bidena wylądowała bliżej ramienia. W przypadku niektórych spotkań, kiedy czuł się prezydent Biden znacznie lepiej, jeszcze bardziej komfortowo w Kijowie, jego ręka lądowała bliżej szyi. Co było znaką jego dobrego samopoczucia i dobrych relacji pomiędzy nim a Zeleńskim. Tego, że będzie pomagał, że będzie chciał coś robić na rzecz Ukrainy, że wspiera, że szanuje, że polubił, bo on nie lubił do końca Zeleńskiego. Od jak pamiętam, analizując jego zdjęcia sprzed kilku lat, te relacje widać było w mowie ciała, że są bardziej chłodne pomiędzy oboma prezydentami. Po prostu Biden nie do końca lubił Zeleńskiego. Uważał go za prostego i nie do końca równego sobie partnera. A teraz to się zmieniło. Jeżeli chodzi natomiast o relacje z polskim prezydentem, to ręka wylądowała częściej w okolicach ramienia i bicepsu. To jest troskliwość, serdeczność, bliższe relacje. Oni są bliżej sobie, oni się bardziej rozumieją, chociaż Polska jest realnie krajem w pewnym sensie wasalnym do Stanów Zjednoczonych, jeżeli tak można powiedzieć, bo jesteśmy uzależnieni w pewnym stopniu gospodarczo, militarnie, więc jesteśmy partnerem słabszym. To jest naturalne, że wobec Stanów chyba wszyscy są słabsi. W związku z tym ten gest był bardzo istotny. Co więcej, witając się, częściej polski prezydent był obejmowany, jeżeli chodzi o obejmowanie dłoni. To też jest ważny sygnał. Ciekawostką jest to, że dosyć popularne w Polsce stały się zdjęcia prezentujące pana Bidena i pana Morawieckiego. I okazuje się, że pan Morawiecki, ręka pana prezydenta Bidena lądowała na jego ramieniu, ale polski premier, pan Morawiecki, nie pozwolił sobie na to, żeby położyć rękę wysoko, czy to na ramieniu, czy to na przykład na wysokości pleców u swojego amerykańskiego partnera. Jego ręka lądowała maksymalnie wysoko, na wysokości mniej więcej tego miejsca, gdzie my mężczyźni mamy oponki. A to sygnalizowało pewną obawę, słabszą pozycję pana Morawieckiego.
Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi, dlatego że na tego typu niuanse na pewno my jako widzowie tego teatru polityki nie zwracamy aż tak pilnej uwagi jak wy, eksperci. Wobec tego ciekawa jestem, jak sobie radzą z kontrolą mowy ciała polscy politycy. Kto w tym jest najlepszy, kto jest w tym najgorszy?
Ciężko wyjaśnić, który z polityków jest tak najlepszy, jeżeli chodzi o stosowanie komunikatów niewerbalnych albo ich odczytywanie. Natomiast ja zawsze na szkoleniach daję przykład osób z pierwszych stron gazet, czyli tego najwyższego, pierwszego szeregu polskich parlamentarzystów, polskiego premiera, polskiego prezydenta, bo od nich najlepiej uczyć się, oni są najlepiej przeszkoleni, podejrzewam, że też mają możliwość wydatkowania największych środków na szkolenia. Natomiast zawsze daję przykład negatywny, czyli polskich celebrytów i tych w ogóle nie należy naśladować i ostatniego szeregu polskich polityków. Tutaj akurat najmniej poświęcają energii i najmniej w siebie inwestują. Jeżeli natomiast chodzi o ten styl polskich polityków, on stopniowo zaczyna być coraz bardziej amerykańskim, czyli Polacy zaczynają się otwierać, zaczynają, jak to się mówi, kolokwialnie luzować. Zaczynają się uśmiechać w czasie wystąpień, zaczynają lepiej gestykulować. Natomiast my mamy w Europie to do siebie, że troszeczkę inaczej gestykulujemy niż Amerykanie. Amerykanie lubią gestykulować wysoko, co widać na przykład u premiera Morawieckiego, bo to jest człowiek wychowany w banku, w związku z tym uczony był tak samo tego biznesowego, amerykańskiego wystąpień publicznych, przemawiania, komunikowania się. Natomiast tacy ludzie jak na przykład premier Tusk zaczynali od niskiej gestykulacji w okolicach tak zwanego pępka. I na tej wysokości my, Europejczycy, najczęściej gestykulujemy. Przykład Angela Merkel, a nie tylko Macron. Natomiast stopniowo, kiedy zaczął pracować w Parlamencie Europejskim, troszeczkę się zmienił, troszeczkę się otworzył i jego gestykulacja już lekko się podniosła. Ale nie do tego stopnia, który stosuje na przykład pan prezydent Biden. Także my troszeczkę się zmieniamy, ale robimy to powoli.
Proszę nam jeszcze na koniec powiedzieć, co robić z dłońmi, żeby
nie wypaść śmiesznie, nie wypaść niegrzecznie, a często mamy z dłońmi duży kłopot. Nie bardzo wiadomo, czy je włożyć za siebie, trzymać je na plecach, czy włożyć je najchętniej do kieszeni, co pewnie wiadomo, że nie jest za grzeczne, czy po prostu najlepiej je obciąć i nie mieć tego problemu.
Elementem, na który zwracam bardzo mocną uwagę podczas mojej pracy, są tak zwane gesty startowe. To są takie ułożenia, które wynikają z chęci poczucia się bezpiecznie. Bo człowiek ma tendencję do tego, taką atawistyczną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, które dawały nam dłonie rodziców w dawnych czasach. W związku z tym, jak się denerwujemy, jak gdzieś siedzimy, gdzieś stoimy, to chętnie byśmy te dłonie dotykali. Problem polega na tym, że niektóre gesty są odbierane negatywnie, na przykład koszyczek, który jest najczęściej stosowanym gestem, to są takie splecione palce, ale za to są gesty, które możemy zastępować te negatywne gesty, tak zwane gesty startowe pozytywne. To jest na przykład ułożenie dłoni na długę, czy na dłoni, czy ewentualnie klasyczna amerykańska piramidka zwana wieżą, czyli taki trójkąt ułożony z dłoni. I dla mnie, jako osoby, która ma służyć klientom, najważniejsze jest to, żeby moi klienci, nieważne kim oni są, czy politykami, przedsiębiorcami, czy zwyczajnymi kowalskimi scewerynami, jest najważniejsze to, żeby moi klienci czuli się dobrze, ale budowali jednocześnie wizerunek dopasowany do tego, czego oczekują od niego albo od nich publiczność, albo partnerzy biznesowi, dziennikarze, inne osoby. Chodzi o to, żeby takie ułożenie dłoni było dopasowane do tego, czego potrzebują. W związku z tym zawsze podpowiadano różne wersje gestów startowych. To jedno. Inna rzecz, że na pewno nie uciekać od gestykulacji. Na pewno nie należy chować rąk pod stołem czy ewentualnie za plecami, bo wtedy ograniczamy nasze możliwości komunikacyjne, choć te ułożenia mają tak samo konkretne znaczenie. Także nie bójmy się gestykulacji. Patrzmy, jak zachowują się amerykańscy politycy, zobaczmy, jak oni układają dłonie. Ćwiczmy, na przykład w restauracji, w kawiarni, kiedy jesteśmy ze znajomymi, układając dokładnie tak samo dłonie jak oni, a wtedy przyzwyczajmy się i zobaczymy wówczas, że nie należy w ogóle myśleć o tym, jak trzymamy dłonie, bo one się trzymają wówczas same.
Tyle, proszę Państwa, ekspert Maurycy Seweryn. To nasz ekspert od mowy ciała, wizerunku politycznego, a ja na koniec jeszcze podzielę się z Państwem taką ciekawostką. Otóż jak już Państwo skontrolujecie swoje dłonie, mimikę, to chcę Państwu powiedzieć, że warto spojrzeć na własne stopy, bo to ta część ciała, którą najmniej kontrolujemy, a która najwięcej może powiedzieć, jaka jest nasza relacja do rozmówcy. Otóż Richard Webster, który jest ekspertem właśnie mowy ciała, w swojej książce Współczesna mowa ciała, wytłumaczył, że skrzyżowanie nóg albo założenie jednej nogi na drugą albo potrząsanie stopą niosą konkretną wiadomość. Otóż co znaczy skrzyżowanie nóg? Skrzyżowanie nóg to bardzo często przybierana przez nas pozycja, a osoby, które czują się swobodnie i bezpiecznie, często wyciągają nogi i krzyżują je na wysokości kostek. To jest postawa, która świadczy o tym, że ktoś jest zrelaksowany i czuje się swobodnie. Inaczej jest w przypadku osób, które stoją lub siedzą, ale ich nogi, choć skrzyżowane na wysokości kostek, są sztywne i spięte. Ta postawa oznacza barierę, którą stawia nasz rozmówca. Proszę na to zwracać uwagę. Taka osoba najczęściej jest negatywnie nastawiona. I tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy potrząsają nogą czy stopą, często chcą przyspieszyć wartość rozmowy ze sobą, ze swoim rozmówcą. Ci, którzy na przykład odwracają stopę od osoby, z którą rozmawiają, są do niej negatywnie nastawione. Więc proszę Państwa, kontrolujmy nie tylko dłonie, nie tylko grymasy i różną inną mimikę naszej twarzy. Patrzmy na stopy, nasze i naszych rozmówców. To tyle w dzisiejszym programie. Myślę, że Państwo macie teraz naprawdę mnóstwo ćwiczeń do zastosowania w codziennym życiu. Wobec tego, proszę Państwa, mowa ciała to także mowa. A to były rozmowy nie tylko polityczne. Dziękuję bardzo. Przed mikrofonem Małgorzata Błaszczuk. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.